W tym odcinku kryminalnych opowieści na kanale YouTube Podejrzani zajmiemy się gangiem snajpera z Góry Kalwarii. O Arturze A., pseudonim Snajper, wspominaliśmy już w odcinku o grupie piaseczyńskiej, działającej pod wodzą Marka K., pseudonim Muł, którego to Snajper miał postrzelić. O zatrzymaniu tego ostatniego w 2018 roku było głośno w mediach. Funkcjonariusze zauważyli go na warszawskiej Pradze Południe, kiedy wsiadał na motocykl. Podczas zatrzymania oddano strzały ostrzegawcze, bo Artur A. chciał sięgnąć po broń. Znaleziono przy nim pistolet Sig Sauer P230 i dwa pełne magazynki. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na Discordzie Kryminalne Opowieści. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. W 2012 roku Artur A., pseudonim Snajper, wyszedł na wolność po odbyciu kary pozbawienia wolności za udział w porwaniu razem z członkami tzw. grupy nowodworskiej. Od razu zaczął organizować własny gang, aby podporządkować sobie tereny Piaseczna i okolic. Szybko okazało się, że ma poważnych przeciwników. Rafała B., pseudonim Bukaciak, Łukasza A., pseudonim Łuki i Mariusza R., pseudonim Koniu, korzystającego z przerw w odbywaniu kary 25 lat więzienia za zabójstwo babci jednego z gangsterów, do którego doszło w 1999 roku. Warto w tym miejscu wspomnieć kilka słów o Rafale B. i jego grupie. Rafał B., pseudonim Bukaciak vel Bukaty, na drogę przestępczą wszedł w latach 90. Pracował wtedy dla małych grup zajmujących się kradzieżami samochodów i wymuszeniami haraczy, podległych gangowi Pruszkowskiemu, do czasu jego rozbicia w 2000 roku. Jedną z takich małych grup była ta kierowana przez Piotra K., pseudonim Bandziorek. A gdy ten ukrywał się w Niemczech, do czerwca 2001 roku przez Mariusza D., pseudonim Przeszczep. Wówczas Bukaciak był jednym z wielu niewyróżniających się gangsterów. Trafił zresztą do zakładu karnego, a gdy odzyskał wolność w grudniu 2001 roku, półświatek przeszedł istotne przemiany. Podwarszawski Konstancin Jeziorna, skąd wywodził się Rafał B., należał do strefy wpływów brutalnego gangu mutantów, nazywanego też Grupą Piastowską. To wchodzący w jego skład przestępcy odpowiedzialni byli potem za głośne zabójstwo policjanta w Parolach w marcu 2002 roku, czy strzelaninę w Magdalence w marcu 2003 roku. Bukaciak, szukając sprzymierzeńców przeciwko mutantom, nawiązał kontakt z dziś już nieżyjącym Jackiem K., pseudonim Młody Klepak, z Grupy Wołomińskiej. Ten skierował go zaś do Wojciecha S., pseudonim Wojtas, vel Kierownik z Ursynowa, który miał zyskać później rozgłos jako lider gangu obcinaczy palców w strukturach Grupy Mokotowskiej. Choć Rafał B. przystał do Mokotowskich, prowadził też interesy z gangsterami z Wołomina. Razem ze swoim najbardziej zaufanym kompanem, Łukaszem A., pseudonim Łuki, w latach 2002-2003 miał kupować od Norberta H., pseudonim Haba z Grupy Wołomińskiej, środki odurzające i broń. Poza przestępstwami takimi jak rozboje, wymuszenia czy handel narkotykami, na konto Bukaciaka szybko trafiła pierwsza bardzo poważna zbrodnia. W nocy z 2 na 3 lutego 2002 roku z dyskoteki na Górce uprowadzony został Grzegorz K., pseudonim Pająk, i towarzyszący mu mężczyzna. O ile tego ostatniego wypuszczono, to Pająk, złodziej samochodów, współpracujący z mutantami, trafił do lasu. Rafał B. go znał, a po namowach Wojciecha S., pseudonim Wojtas, zabił Pająka łopatą. W obecności Łukasza A., pseudonim Łuki, i Norberta K. Miała być to rzekomo kara za porwanie złodzieja samochodów i handlarza narkotyków z Konstancina, Heliosa B. W końcu Bukaciak znów trafił za kratki, a na wolność wyszedł dopiero w 2010 roku. Założył wtedy z Łukaszem A., pseudonim Łuki, warsztat samochodowy, w którym cichym wspólnikiem miał zostać ukrywający się Rafał S., pseudonim Szkatuła. Bukaciak i Szkatuła współpracowali, choć ten drugi był wtedy silniejszy. Sytuacja zmieniła się 11 maja 2011 roku, gdy Rafał S. wpadł po 9 latach życia w ukryciu. Wtedy Bukaciak zebrał jego ludzi i stanął na ich czele. W ten sposób powstał gang, o którym szerzej mówiliśmy w jednym z pierwszych wydań serii Kryminalne Opowieści na kanale YouTube Podejrzani. Wracając do Snajpera. Bukaciak i Łuki chcieli narzucić mu swoją zwierzchność. Miał od nich kupować środki odurzające do dalszej dystrybucji. Tyle, że Arthur A. nie zamierzał się im podporządkować. Wtedy ci wysłali do niego konia, którego snajper dobrze znał. Spędzili kilka lat w jednej celi, m.in. w areszcie śledczym w Radomiu i na stołecznej Białołęce. Pomimo tego koniowi nie udało się przekonać Artura A. do współpracy. Snajper z jednej strony bał się Bukaciaka, a z drugiej właśnie dlatego nie chciał się z nim wiązać. Najmniejszy błąd mógł kosztować nawet życie. Z czasem doszło do tego, że Bukaciak i Łuki proponowali 100 tysięcy złotych jednemu z członków Teddy Boys, bojówki pseudokibicowskiej Legii Warszawa, za porwanie snajpera. Tymczasem 9 września 2013 roku na warszawskim Ursynowie Bukaciak, Łuki i Koniu wpadli jednak w ręce śledczych. Zatrzymanie gangsterów dotyczyło sprawy pewnego osadzonego, którego prześladowano w zakładzie karnym za współpracę z organami ścigania. Zgłosił się on do Bukaciaka, aby móc się na niego powoływać. Rafał B. przystał na to w zamian za bardzo wysoką opłatę. Choć otrzymał pieniądze, on i jego ludzie chcieli więcej. Tak osadzony oddał im zegarki, luksusowy samochód, a gdy nadal grożono jemu i jego rodzinie, poinformował o wszystkim śledczych. W sprawie gangu Bukaciaka wiele osób, na czele z nim samym, zdecydowało się na współpracę z prokuraturą, aby otrzymać mniejsze wyroki. Pomimo tego ryzyko odwetu ze strony byłych kompanów oceniano bardzo wysoko. Można było się o tym przekonać choćby w listopadzie 2014 roku, kiedy w sądzie rejonowym w Piasecznie zeznania dotyczące Bukaciaka miał składać Łukasz A. pseudonim Łuki. Tak pisał o tym wówczas portal kurierpołudniowy.pl. Okolice sądu w Piasecznie obstawili antyterroryści z CBŚ. Na niebie zawisł policyjny śmigłowiec, zaś okoliczne budynki obsadzili snajperzy. W tym czasie Artur A., pseudonim Snajper, zdawał już sobie sprawę z tego, że przy zarzutach ciążących na ludziach Bukaciaka, obejmujących m.in. wiele zabójstw, nawet współpraca z prokuraturą nie uchroni gangsterów przed wieloletnim, a być może nawet dożywotnim pobytem w więzieniu. Chciał więc wykorzystać niedyspozycję swoich największych i najniebezpieczniejszych rywali, aby rozwinąć własną grupę. Szybko zaczął przejmować dotychczasowych dealerów Bukaciaka, włączając do swojego gangu m.in. Daniela G., pseudonim Gos, Daniela Eł, pseudonim Łoniu, czy Mariana P., pseudonim Pagórek. Z czasem okazało się, że popełnił błąd. Blisko rok od zatrzymań na Ursynowie, antyterroryści pojawili się także u snajpera. Obciążały go głównie informacje, które prokurator uzyskał od Łonia. Twierdził on, że sprzedał snajperowi 4 sztuki broni palnej, które miały posłużyć do zamachu na mokotowskiego gangstera Krzysztofa W., pseudonim Śliwa. Pomimo tak poważnych podejrzeń, Artur A. opuścił więzienne mury zaledwie po 10 miesiącach. Wiele wskazuje na to, że sam został małym świadkiem koronnym, a sprawę Śliwy przypisał swojemu nieżyjącemu już wówczas bliskiemu koledze Michałowi R., pseudonim Długi. Co ciekawe, nikt nie miał o to do niego zbyt dużych pretensji. Po pierwsze dlatego, że Długiemu i tak nie mogło to zaszkodzić, a po drugie, bo snajper za kratkami pomagał finansowo takim gangsterom z grupy mokotowskiej jak Sebastian L., pseudonim Lepa, Artur N., pseudonim Archie, czy Wojciech S., pseudonim Wojtas Welkierownik. I to oni mieli się zgodzić na takie wyjście przez niego obronną ręką z całej sytuacji. Tym razem na wolności Artur A. wcale nie zamierzał rezygnować z budowania własnej grupy. Dołączyli do niego m.in. 30-letni wówczas Paweł K., pseudonim Gruby, na którym ciążyły zarzuty udziału w gangu Bukaciaka na podstawie wyjaśnień Gosa i Konia, oraz 21-letni Rafał B., pseudonim Eto. Początkowo snajper nie chciał się rzucać w oczy. Zarządzał z tylnego siedzenia, a to Gruby i Eto mieli wprowadzać na rynek środki odurzające i zastraszać dealerów konkurencji. Artur A. nie wytrzymał jednak w cieniu długo. Razem z Pawłem K. i Rafałem B. dość szybko zaczął napadać z maczetami czy bronią palną na innych dealerów. Zlecali też podpalenia samochodów, domów i wymuszali haracze. Grupa bardzo się rozrastała. Gruby przejmował coraz to nowych handlarzy, a za Eto niosła się fama brutalnego i bezwzględnego. Pewnego razu opornemu dealerowi, który nie chciał dołączyć do gangu snajpera, obciął 2 palce maczetą. Takie zagrywki spowodowały, że kolejni coraz częściej sami nie chcieli ryzykować i woleli podporządkować się z własnej inicjatywy. To nie podobało się Markowi K., pseudonim Muł, uchodzącemu za lidera grupy piaseczyńskiej. Muł był już wówczas doświadczonym gangsterem. Zasłynął m.in. oszustwem, które zaaranżował na początku 2000 roku w Rzeszowie, kiedy to obiecał rodzinie aresztowanego pasera związanego z grupą markowską jego uwolnienie. Spotkał się z bliskimi zatrzymanego, przedstawiając się jako prokurator. Ubrany był w drogi garnitur, a przy sobie miał specjalnie spreparowane akta prokuratorskie. Swobodnie posługiwał się profesjonalnym prawniczym językiem. Zasugerował wtedy, że wyjście na wolność pasera będzie wymagało poniesienia sporych kosztów i skorzystania z układów. Wyłudził w ten sposób 120 tysięcy złotych. Rodzina myślała, że to łapówka. Tymczasem Muł, kiedy zorientował się, że trafił na zamożnych ludzi, niewiele później zaplanował napad na ich dom. W ten sposób gang wzbogacił się o kolejne 90 tysięcy złotych. Innym razem Muł zorganizował zasadzkę na policjantów, bo wziął ich za członków konkurencyjnego gangu. W latach 2001-2003 Marek K. bez większych problemów utrzymywał się na powierzchni, choć był to okres najpoważniejszych walk o wpływy w Warszawie i okolicach. Wydawało się wręcz, że to on rozdaje karty i przejmuje wpływy. Podejrzewano go wówczas o zlecenie kilku zabójstw. Mowa m.in. o egzekucji z czerwca 2001 roku w siłowni w Piasecznie. To wtedy zginął Robert R., pseudonim Plastek, ówczesny boss grupy piaseczyńskiej, którą miał nieco wcześniej powołać do życia razem z bratem Ryszardem, jako podgrupę działającego jeszcze gangu pruszkowskiego. Tymczasem w 2002 roku zaginęli Jacek P., pseudonim Postek, i Tomasz M., pseudonim Max. Pracowali oni przy rozprowadzaniu środków odurzających dla Marka K., pseudonim Muł. Według śledczych Postka i Maxa porwano i zabito po torturach na polecenie Wojciecha S., pseudonim Wojta z Welkierownik, z grupy Mokotowskiej, i współpracującego z nim wówczas Rafała B., pseudonim Bukaciak. Ciała Jacka P. i Tomasza M. odnaleziono w 2014 roku w podwarszawskim parku w Konstancinie. Natomiast rok po ich zabójstwie Wojtas i Bukaciak mieli wydać na Muła wyrok śmierci, ale do egzekucji nie doszło, bo w 2005 roku Muł trafił za kratki. Co tyczy się bardziej współczesnych wydarzeń, to jest napięć na linii Muł-Snajper, ten pierwszy postanowił sprzeciwić się rosnącemu w siłę Arturowi A. i jego ludziom. Nie docenił jednak przeciwnika. Gdy 27 marca 2018 roku umówił się z kolegą o pseudonimie Profesor w Górze Kalwarii, nieopodal mostu kolejowego nad Wisłą, podjechał tam samochód, Jeep Grand Cherokee. Wysiadło z niego trzech zamaskowanych mężczyzn z bronią. Zaczęli strzelać, a Muł rzucił się do ucieczki. Napastnicy go jednak trafili. Upadł i doznał otwartego złamania. Sam udał się później do szpitala, gdzie przekonywał, że był na rybach i wtedy poczuł ukłucie w nogę. Dopiero od lekarzy, którzy wyciągnęli kulę, miał dowiedzieć się, że ktoś do niego strzelał. Twierdził przy tym, że nic nie wiedział o polowaniu na niego. Oficjalna wersja wydarzeń wynikająca z akt, oparta na wyjaśnieniach współpracującego z prokuraturą Rafała B., pseudonim Eto, zakłada, że do Muła strzelał Artur A., pseudonim Snajper, i Paweł K., pseudonim Gruby. Wersja nieoficjalna, krążąca w półświatku, wygląda już nieco inaczej. Postrzelić Muła miał sam Eto. To on w maju 2018 roku zebrał grupę kilkudziesięciu osób, aby pod aresztem śledczym w Grójcu przypomnieć o sobie wulgarnymi i obraźliwymi pozdrowieniami Tomaszowi Z., pseudonim Zberek. Zberek był wówczas tymczasowo aresztowany za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Zdecydował się obciążać swoich niedawnych kompanów, o czym Eto dowiedział się od kolegi, Pawła B., pseudonim Boruwa. Co ciekawe, Boruwa był funkcjonariuszem Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, który za łapówki informował grupę snajpera o tym, kto przeciwko nim zeznaje i jakie działania w związku z tym planują śledczy. Miał współpracować z gangsterami już wcześniej, zamiatając pewne sprawy pod dywan, gdy pełnił jeszcze służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie. Rzeczywiście, 20 czerwca 2018 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej przeprowadzili realizację, podczas której wpadli Rafał B., pseudonim Eto, Paweł K., pseudonim Gruby, i pięć innych osób. W trakcie działań zabezpieczono ponad 2,3 kg środków odurzających, przede wszystkim amfetaminy i mefedronu oraz nielegalną broń palną z amunicją. Zaledwie kilka dni później ujęto także Pawła B., pseudonim Boruwa, który usłyszał potem wyrok 2 lat pozbawienia wolności za przyjmowanie łapówek od Eto. Uważany za lidera gangu Snajper wpadł kilka miesięcy później, w październiku. Funkcjonariusze zauważyli go na warszawskiej Pradze Południe, kiedy wsiadał na motocykl. Podczas zatrzymania oddano strzały ostrzegawcze, bo Artur A. chciał sięgnąć po broń. Znaleziono przy nim pistolet Sig Sauer P230 i 2 pełne magazynki. Poza kierowaniem gangiem zbrojnym miał odpowiedzieć także za wprowadzenie do obrotu co najmniej 300 kg środków odurzających w latach 2012-2018, a w końcu również za zamach na muła. W grudniu 2018 roku policjanci z Wydziału Antynarkotykowego przy wsparciu antyterrorystów weszli do mieszkań w Warszawie, Górze Kalwarii i okolicach Piaseczna. W ich ręce wpadło 7 dealerów, którzy mieli pracować dla Snajpera, handlując głównie amfetaminą, mefedronem i marihuaną. 32-letni Łukasz K., 23-letni Sebastian W., 23-letni Łukasz S., 23-letni Piotr J., 21-letni Patryk Rz., 35-letni Piotr H. oraz 24-letni Adam M. Podczas akcji w ich domach i mieszkaniach znaleziono także sterydy anaboliczne, pałki oraz maski. Usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wprowadzania do obrotu znacznych środków odurzających i ich udzielania. Groziło im do 10 lat pozbawienia wolności. Na tym etapie w sprawie występowało już przeszło 20 podejrzanych, a ostatecznie zarzuty przedstawiono kilkudziesięciu osobom. Jak udało nam się ustalić, Artur A., pseudonim Snajper, przebywając w areszcie śledczym, miał zlecić prywatnemu detektywowi obserwację prokurator, która prowadziła śledztwo przeciwko jego grupie i policjanta, który tę grupę rozpracowywał, a który w młodości mieszkał w jednym bloku ze Snajperem. Ustalenia detektywa okazały się zaskakujące. Prokurator i funkcjonariusz mieli romans. Ich zdjęcia w dwuznacznej sytuacji, wykonane podczas obserwacji, trafiły do męża prokurator i żony policjanta. Nie rozstali się, za to oboje się rozwiedli. Po blisko 5 latach tymczasowego aresztowania, Snajper i Gruby wyszli na wolność w lutym 2023 roku. Kilka miesięcy wcześniej, w grudniu 2022 roku, pobito przy użyciu pałek i pocięto maczetami Kamila P., pseudonim Pelo, jednego z najważniejszych małych świadków koronnych w sprawie. Postępowanie dotyczące tej napaści umorzono. Niebawem w procesie Snajpera ma zapaść wyrok w sądzie pierwszej instancji, choć część oskarżonych regularnie przedstawia sądowi kolejne zwolnienia lekarskie. Nieoficjalnie mówi się, że Artur A., pseudonim Snajper, i Paweł K., pseudonim Gruby, mogli na wolności stworzyć nową, nawet większą grupę, wchodząc we współpracę z Krzysztofem W., pseudonim Śliwa. Tym samym do zamachu, na którego Snajper miał rzekomo kupić broń, i Paweł R., pseudonim Rytos. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kryminalne opowieści, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Historii grupy Snajpera z Góry Kalwarii można posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Czytał Maciej Marcinkowski.